Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Szczęść Boże Państwu. Dziś naszym gościem jest ksiądz kanonik Bogumił Kępa, oficjał sądu biskupiego, delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Dodajmy jeszcze, to ważna funkcja, diecezjalny duszpasterz wspólnot różańcowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witamy serdecznie księdza kanonika w naszym studiu. Drodzy Państwo, jutro, w piątek, 16 lutego, obchodzić będziemy w Polsce po raz ósmy Dzień Modlitwy i Solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Dzień ten został, jak wiemy, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski jako odpowiedź na apel papieża Franciszka. Nie bez powodu też ten dzień wybrano w okresie Wielkiego Postu, właściwie w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Księże kanoniku, jaki jest cel tego dnia, tej inicjatywy? Przypomnijmy.
Tak, myślę, że takim głównym celem jest, przynajmniej ja tak na to patrzę i tak przeżywam ten dzień, przypomnienie, że w Kościele są osoby, które doświadczały wykorzystania seksualnego, doświadczały przemocy, bo wykorzystanie seksualne jest przecież formą przemocy i to jedną z najbardziej skrajnych, z najbardziej traumatycznych. I takie osoby w Kościele są i takie osoby w Kościele chcą być zauważone, chcą być omodlone i chcą uczestniczyć w życiu Kościoła. My tak troszeczkę, przynajmniej może już nie teraz, ale był taki czas w Kościele, że patrzyliśmy na nich z takim trochę dystansem, no bo nazywaliśmy ich ofiarami, nazywaliśmy ich osobami, które no, może mają jakieś pretensje do Kościoła. Nie rozumieliśmy do końca tych osób. Natomiast dzisiaj chcemy im nadać pewną podmiotowość, pokazać, że są dla nas ważni, a ich cierpienie to tak naprawdę cierpienie całego Kościoła, bo ostatecznie kim są skrzywdzeni w Kościele? Skrzywdzeni w Kościele to jest Kościół. Oni mają oblicze Chrystusa, oni mają oblicze Chrystusa cierpiącego i ja zawsze, kiedy o tym mówię, to jestem pełen emocji, ponieważ miałem okazję spotkać wielu skrzywdzonych w naszej diecezji, rozmawiać z nimi. Były to rozmowy często bardzo trudne, bardzo emocjonalne, ale były to rozmowy, które mi pokazały, że warto dla tych ludzi żyć, warto dla nich pracować i warto podejmować walkę o to, by ich nie stracić. Bo to są naprawdę wartościowi ludzie. No i ja mam taką jakąś misję, oprócz tych wielu zadań, które mam w Kościele, w naszej diecezji, żeby być trochę ich głosem tam, gdzie pewnie oni nie są w stanie dotrzeć, żeby ich językiem mówić, żeby szukać zrozumienia też przede wszystkim u księży, ale także u osób świeckich. No bo tutaj działa od razu no, taki mechanizm. Trudno uwierzyć, że wykorzystanie seksualne w Kościele może mieć miejsce. Ludzie się buntują przeciwko temu. Często mówią, ale czemu te osoby dopiero teraz to zgłaszają? Ja powiem szczerze, że już mam dosyć słuchania tego typu pytań i często oczywiście tłumaczę, ale mówię też bardzo stanowczo, że to nie ma znaczenia, kiedy zgłaszają. To nie ma znaczenia, dlaczego zgłaszają, mają do tego prawo i tak jak mówi papież Franciszek, są w sercu Kościoła, choć no wiemy dobrze, że temat jest bardzo trudny, bardzo emocjonalny i podjęcie go wymaga naprawdę ogromnego wysiłku ze wszystkich stron. Ale ten dzień właśnie modlitwy i solidarności z osobami wykorzystanymi seksualnie i w Kościele, i przecież poza nim, bo to przestępstwo nie dotyczy tylko Kościoła, ale także szerokich kręgów pozakościelnych i wiemy o tym dobrze, co zaznaczam, oczywiście nie usprawiedliwia tego, co dzieje się w Kościele, żeby to też było jasne. Chcemy ich po prostu przyjąć, chcemy o nich mówić, chcemy pokazać, że są i chcemy ich zapewnić, że mimo różnych trudności, które pojawiają się w naszych relacjach, są dla nas bardzo ważni.
Księże, w tym roku pojawiła się zmiana, jeżeli chodzi o nazwę tego dnia, Dzień Modlitwy i Solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Wcześniej był to Dzień Modlitwy i Pokuty, zamiast pokuty Solidarność. Jak to odczytywać? Dlaczego ta zmiana?
Tak, ja myślę, że to jest pewne takie przestawienie trochę akcentu, ponieważ... No, słowo pokuta jest takim słowem, które niesie ze sobą bardzo taką silną, mocną wartość związaną z jakimś nawróceniem, trochę sugerującym, że może to właśnie ci skrzywdzeni mają się nawracać, mają się zmieniać, mają rozumieć Kościół.
A co najgorsze pokutować.
Co najgorsze pokutować, tak. I nie o to chodzi, nie o to chodzi. To oni są skrzywdzonymi. Wielu z nich, bardzo lubię to słowo, jest ocalałymi, tak? Czyli udaje nam się z nimi pracować, z nimi być i ich podnosić. I solidarność, bo co to jest solidarność? To bardzo ładnie mówił święty Jan Paweł II.
Też w Gdańsku.
W Gdańsku. Ja często wracam do tych słów, bo papież, tłumacząc wtedy prawie milionowi ludzi, co to jest solidarność, mówił, że solidarność to, i tu powoływał się na słowa świętego Pawła, jedni drugich brzemiona noście. I dodał potem, a więc jeśli jedni drugich, to nigdy jeden przeciw drugiemu. I to słowo solidarność w tym kontekście ma ogromne znaczenie, bo chcemy pokazać wszystkim ludziom, nie tyle skrzywdzonym, bo oni gdzieś tam to podświadomie czują, ale pokazać to wszystkim ludziom, pokazać to duchownym przede wszystkim też, że najważniejsze to być ze skrzywdzonymi, towarzyszyć im i solidarnie przeżywać ich cierpienie, bo obiektywnie patrząc, wykorzystanie seksualne jest potwornym złem. To, co powiedziałem na początku, na które nie może być zgody, i nie może być na nie zgody w Kościele. W żadnym sensie nie może być na nie zgody i nikt się na nie nie zgadza. I my jesteśmy gotowi przyjąć na siebie odium, które płynie z tego doświadczenia wykorzystania seksualnego i nieść to odium, tą traumę razem z nimi. Więc o to tu chodzi, o taką solidarność.
Powiedział ksiądz, że ta przemoc seksualna, to wykorzystanie seksualne nie dotyczy tylko osób duchownych, tylko wszystkich, ale wiemy, również niestety w naszej diecezji mamy przykre te nieakceptowalne zachowania niektórych duchownych. Nasza diecezja niesie konkretną pomoc skrzywdzonym. Na czym ona polega?
Tak, no nie odżegnujemy się rzeczywiście od tego, że i w naszej diecezji są duchowni, którzy są... że tak powiem, odpowiedzialni za przemoc. Nie chcę ich nazywać przestępcami, albo może tak, nazwijmy ich przestępcami, bo mówimy o przestępstwie, więc nazwijmy ich przestępcami. I nie bójmy się tak nazywać. Natomiast oczywiście to działanie nasze w naszej diecezji po różnych doświadczeniach, także trudnych, jest na takich 5 obszarach. I pozwolę sobie krótko te obszary omówić. Pierwszy obszar to jest oczywiście ten, o którym już trochę wspomniałem, to jest pomoc i wsparcie dla osób pokrzywdzonych.
I to, przepraszam, i to nie jest tylko wsparcie i pomoc dla osób skrzywdzonych przez duchownych, tylko w ogóle, tak?
Tak, to oczywiście tak. Myślimy o tym szerzej, ale to jest jakby kolejne ta przestrzeń działania, o których chcę wspomnieć. Natomiast oczywiście pomoc rozumiana bardzo szeroko, rozumiana jako wsparcie, rozumiana jako wsparcie też psychologiczne, bo pomagamy skrzywdzonym także w tym wymiarze, na przykład poprzez refundowanie im pomocy psychologicznej, która jest nieodzowna w takiej sytuacji. Poprzez to, że współpracujemy choćby z Fundacją Świętego Józefa, która tutaj wykonuje wielką i bardzo dobrą robotę i pomaga wielu ludziom, także współfinansuje różne projekty związane z pomocą dla osób skrzywdzonych. My w tej chwili w diecezji pomagamy kilku osobom skrzywdzonym i to bardzo konkretnie poprzez pomoc finansową, ale także właśnie poprzez takie wsparcie, takie bycie, taką gotowość do tego, że zawsze mogą zadzwonić, mogą przyjść, mogą opowiedzieć o tym swoim doświadczeniu. Także ksiądz biskup spotyka się z osobami skrzywdzonymi. Każda osoba skrzywdzona może przyjść do naszego księdza biskupa i z nim porozmawiać, spotkać się, powiedzieć mu o swoim bólu. Więc jest to możliwe i w tym wszystkim, czego potrzebują, co jakby nam sygnalizują, choć no, zaznaczam, że nie zawsze tej pomocy chcą, no bo zostali skrzywdzeni w kościele, więc nie zawsze od tego kościoła pomocy chcą. Ale często jest tak, bo osoby skrzywdzone są zupełnie zwyczajne, są zupełnie normalne, to nie są jacyś ludzie inni.
Taką osobą może być każdy,
dokładnie,
każdego stanu, tak?
Tak jest. I ja mam takie doświadczenie, że z wieloma z nich rozmawiam zupełnie normalnie, czasem dzwonimy do siebie i rozmawiamy o rzeczach takich codziennych, zwykłych. Też u jednego skrzywdzonego byłem na ślubie kościelnym. To też było takie piękne doświadczenie dla mnie i przeżycie, bo zaprosił mnie na to takie ważne wydarzenie w jego życiu. Więc jakby chodzi o to, żeby nie budować niepotrzebnych barier. Stajemy po ich stronie jednoznacznie, potępiamy zło, którego dopuścili się wykorzystujący. Oni to muszą wiedzieć, muszą to czuć. To się musi w kościele zmienić. Więc pomoc to jest pierwsze. Drugie, no to podejmowanie wszelkich, druga płaszczyzna, tak? To podejmowanie wszelkich działań na gruncie prawa i prawa państwowego, czyli współpraca z organami ścigania. Wiemy, że wykorzystanie seksualne jest przestępstwem penalizowanym prawem karnym, więc to Bogu dzięki, że tak jest. Więc mamy też piękną współpracę z instytucjami państwowymi, przede wszystkim z prokuraturą, z policją. Ja nigdy nie wiedziałem, że spotkam tam takich fajnych ludzi też, którzy pomagają nam rozwiązywać te sprawy, którzy są otwarci na współpracę i bardzo im też za to dziękuję, że każdy mój telefon, każde moje pismo zawsze spotyka się z życzliwą odpowiedzią właśnie na tej płaszczyźnie współpracy. Jest to bardzo cenne, ale też rozwiązujemy te sprawy w ramach prawa kanonicznego, jeśli sprawa dotyczy duchownego lub osoby pracującej w kościele w imieniu tego kościoła, wykonującej jakikolwiek posługę. I tutaj oczywiście współpraca z prawnikami kościelnymi, ale też z Dykasterią Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej, która wiadomo sądzi te sprawy, więc tutaj ta współpraca musi iść i zapewniam Państwa, słuchaczy, że wszystkie sprawy, które wymagają zawiadomienia organów ścigania, są odpowiednio zgłaszane i załatwiane i wszystkie sprawy są załatwiane w ramach prawa kanonicznego, czyli zgłaszane do Dykasterii Nauki Wiary. Ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo myślę, że nie temu jest poświęcone to dzisiejsze spotkanie, ale chcę zapewnić, że w ten sposób działamy. Żadnej tej sprawy nie zamiatamy pod dywan. To się skończyło. Tu mówię to z pełną odpowiedzialnością. Trzecia płaszczyzna naszego działania to jest oczywiście prewencja. I prewencja polega na tym, że robimy wszystko, żeby do tego typu przestępstw nie dochodziło. Wiadomo, że to jest bardzo trudne, bo zwykle przestępstwo wykorzystania seksualnego dotyczy konkretnej osoby, bardzo mocno zaburzonej i nie zawsze jesteśmy w stanie taką osobę wyłapać i uchronić innych przed tymi przestępstwami, ale robimy wszystko, szkolimy ludzi. W naszej diecezji są przeszkoleni księża, są przeszkoleni alumni, są przeszkoleni katecheci. Niedawno zakończyły się szkolenia dla pracowników Caritas, bo tam jest sporo osób pracujących z osobami małoletnimi, z nimi zrównanymi, tu myślę o niepełnosprawnych, czy o niepełnosprawnych, czy o osobach dorosłych bezradnych. Tak? To także ogromna grupa 100-osobowa prawie została przeszkolona. Planujemy kolejne szkolenia. Będziemy chcieli szkolić współpracowników parafialnych, czyli wszystkich kościelnych organistów, ludzi, którzy pracują w naszych parafiach i mają kontakt z małoletnimi, bo tak jak wspominaliśmy, te przestępstwa przecież nie są popełniane tylko przez duchownych. Celem tej prewencji jest, mówiąc krótko, ochrona dzieci i młodzieży. W tym celu został powołany w naszej diecezji taki zespół do spraw prewencji, w skład którego wchodzi biskup, ale też księża zaangażowani w system pomocowy, Mamy księży duszpasterzy osób skrzywdzonych, mamy księży kuratorów zajmujących się sprawcami przestępstw. Mamy też osoby świeckie zaangażowane. Trzy panie ukończyły studia podyplomowe organizowane przez Ignacjanów w Krakowie i Centrum Ochrony Dziecka przy wydatnym wsparciu, i znowu to podkreślę, Fundacji Świętego Józefa, której bardzo dziękujemy. Mamy w tej grupie także księdza, który ukończył takie studia podyplomowe. Więc jest to grupa osób, która pracuje i pomaga tym osobom. Mamy też punkt konsultacyjny. To jest bardzo ważna informacja. Również dzięki wsparciu Fundacji Świętego Józefa ten punkt może działać. On działa w Kaliszu. Na stronie internetowej diecezji znajdziemy numer telefonu, adres tego punktu konsultacyjnego, gdzie mogą się zgłaszać wszyscy, którzy doświadczyli przemocy seksualnej, więc nie tylko przez duchownych, i zostaną odpowiednio wysłuchani, pokierowani. Ta osoba, która tam jest, jeśli będzie potrzeba, również będzie wspierać, przyjdzie na przykład do delegata, żeby zgłosić takie przestępstwo, czy pomoże załatwić sprawę w prokuraturze chociażby. Więc mamy takie miejsce, gdzie to przestępstwo można zgłosić, i tam pracuje też kobieta, więc to jest też bardzo ważne. No i w ramach tej prewencji, też tych działań, o których mówiłem wcześniej, mamy delegatów. Jednym z nich jestem ja, drugim jest pani dr Ewa Węgier-Szewczyk, bo wiadomo, że często osoby skrzywdzone nie chcą rozmawiać z księdzem, więc zgłaszają się do niej i ona też wykonuje ogrom pracy, żeby im pomóc. Więc to jest ta trzecia płaszczyzna. Czwarta to jest praca kuratorów. Mamy dwóch księży kuratorów powołanych, takich, którzy zajmują się pomocą księżom sprawcom, bo nie możemy zapomnieć, że to są też ludzie. I to, co uczynili, jest oczywiście obiektywnie złe i domaga się sprawiedliwości, ale no, często przeżywają to bardzo i no, wymagają też jakiegoś wsparcia, bo są ludźmi, więc takie wsparcie otrzymują, ale też ci kuratorzy czuwają nad tym, żeby ci księża nie popełniali przestępstw, więc to także jest takie ich zadanie. No i piąta ta płaszczyzna, o której pan tutaj wspomniał, to jest ta pomoc nieco szersza w ramach duszpasterstwa rodzin. Również mamy przeszkolonych ludzi, którzy wiedzą, jak się zachować, jak reagować, kiedy doszłoby do przestępstwa jakby poza strukturami kościelnymi. I tu mam na myśli oczywiście rodziny, gdzie statystycznie dokonuje się najwięcej tego typu przestępstw. Ja pamiętam kiedyś, to biskup mówił, że przyszła do niego osoba, która była zmartwiona, bo nie została wykorzystana w kościele. Jest taki paradoks. I mówi, bo gdybym została wykorzystana w kościele, to bym miała pomoc. Natomiast została wykorzystana gdzieś tam właśnie w rodzinie i niestety nikt jej nie pomógł, nikt z najbliższych nawet, więc z tą traumą cały czas żyje, chodzi, i również takim osobom pomagamy. Więc jest to pewien system, te pięć płaszczyzn, o których wspomniałem, gdzieś tutaj próbujemy realizować. Oczywiście każda sytuacja jest inna, więc czujemy się nadal bardzo nieudolni. I każdy człowiek jest inny, i każdy skrzywdzony jest inny. Ale chcę powiedzieć, jeżeli doświadczyliście przemocy seksualnej, możecie do nas przyjść, jeśli nam ufacie, możecie do nas przyjść, możecie się zgłosić, pomożemy. Na tyle, na ile będziemy mogli, pomożemy, wysłuchamy, przyjmiemy na siebie te wszystkie wasze emocje, które towarzyszą wam. W związku z tym nie musicie się obawiać mówić tego, co czujecie.
Księże kanoniku, przejdźmy do tych jutrzejszych obchodów, które będą się odbywały jak co roku w Katedrze Kaliskiej.
Tak, w sercu diecezji. Katedra nazywana jest matką wszystkich kościołów diecezji, więc jest to miejsce właściwe na taką modlitwę centralną, bo oczywiście w wielu parafiach taka modlitwa może się odbyć i powinna się odbyć. Zachęcam do tego księży proboszczów. Dostali wszyscy materiały, z których mogą skorzystać i razem z nami w jedności modlić się w tej intencji, w intencji osób skrzywdzonych, ale też w intencji tych wszystkich działań, które podejmujemy, które chcemy jakoś zanurzyć w Bożym miłosierdziu, zanurzyć w Jezusie, który przecież jest naszą drogą. I jutro o godzinie 18 zapraszamy przede wszystkim mieszkańców Kalisza, ale też wszystkich, którzy mają taką potrzebę, może też i naszych kochanych skrzywdzonych, żeby przyjechali do katedry i włączyli się w tą modlitwę. O 18 będzie droga krzyżowa pod przewodnictwem księdza biskupa, a po niej msza święta w tych właśnie intencjach. I no jest to taka nasza odpowiedź, takie nasze zanurzenie się. Zresztą to jutrzejsze Słowo Boże jest też takie wymowne, gdzie Izajasz wręcz domaga się tego: Panie, wytknij nam nasz grzech, przypomnij nam o tym, nie? Bo chcemy się nawrócić. I Jezus, który w Ewangelii mówi, że dopóki Pan młody jest z wami, to nie musicie pościć, nie będziecie pościć, ale gdy go zabraknie, to będziecie. Czyli Pan Jezus też pokazuje pewną taką tęsknotę za nim, która ma się zrodzić w naszych sercach, bo tam, gdzie jest zło, tam, gdzie człowiek wybiera grzech, tam odrzuca Boga. Mhm. Bóg chce w to wejść, chce to przemienić. I właściwie tylko On może to zrobić, więc ten jutrzejszy dzień to jest takie oddanie Mu tego wszystkiego, co robimy, ale nade wszystko tych wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni, którzy niosą tą ogromną traumę, podkreślam, także księży sprawców, bo i o nich chcemy pamiętać, no i tych wszystkich, którzy doświadczają tej krzywdy poza Kościołem, bo tam ona również się dzieje, to są fakty.
18.30 msza święta, tak?
Po drodze krzyżowej od razu to droga krzyżowa, no i potem to, co najważniejsze w naszym kościele, czyli spotkanie ze Zmartwychwstałym w Eucharystii.
Księże, jeszcze jedna na koniec sprawa, którą chciałbym podjąć. Jest ksiądz duszpasterzem wspólnot różańcowych w naszej diecezji. Wiemy, jak potrzebne jest kapłanom, prezbiterom to wsparcie modlitewne, właśnie też, żeby nie dochodziło do tych nadużyć. W diecezji działają margaretki, pewnie też wiele osób jest zaangażowanych w dzieło duchowej adopcji kapłanów, ale wiem, że też w ramach wspólnot różańcowych zostały stworzone różańcowe róże w intencji kapłanów.
Tak, mamy 12 takich róż. Mhm. Dokładnie tyle, ile było apostołów. To jest ciekawe. Mhm. Choć nie planowaliśmy, ja myślałem o 10, powstało 12, Bogu dzięki. Więc 12 róż, pełnych róż, czyli każda róża liczy 20 osób. Więc mamy ponad 200 ludzi, którzy codziennie modlą się w intencji diecezji, w intencji biskupa, w intencji kapłanów i powołań kapłańskich. Ci ludzie ofiarowują tą modlitwę i myślę, że też oczywiście w niej jest też taka ciągła, nieustanna prośba przez przyczynę Matki Bożej i patronów tych róż, którzy są świętymi z naszego tu rejonu, nasi święci błogosławieni, a mamy ich wielu, więc za ich wstawiennictwem właśnie o tą naszą świętość, bo ja myślę, że nie będzie przestępstw, żadnych przestępstw, także tych związanych z przemocą seksualną, jeśli po prostu będziemy mieć świętych kapłanów. To jest punkt wyjścia. I jeśli sami będziemy dążyć do świętości. I chcę też powiedzieć, bo bardzo się cieszę, że udało mi się też stworzyć dwie pełne, 40-osobowe róże kapłanów. 40 księży już niebawem rozpocznie różaniec, codzienną modlitwę różańcową w intencji diecezji, kapłanów, o powołania i w intencji żywego różańca. Trochę, żeby się wywdzięczyć tym naszym braciom i siostrom, którzy myślą o nas, więc to będzie takie wymienne. I dziękuję też tym księżom, którzy się w to angażują. 40 księży na prawie 500, to powiemy niewielu. Ale od czegoś trzeba zacząć. Mam nadzieję, że to będzie pączkować.
Pan Jezus od 12 zaczął.
No dokładnie. My zaczynamy od 40, więc mamy lepszy punkt wyjścia. Każdy ksiądz dostanie swoją tajemnicę. To będzie działać tak trochę na zasadzie właśnie żywego różańca i bardzo się z tego cieszę, bo wierzę, bardzo mocno wierzę w to, że Pan Jezus, który nas przeprowadza przez te trudne doświadczenia, pokazuje nam też piękną drogę wyjścia. I to ja dzisiaj znajduję to w dzisiejszej Ewangelii, gdzie Pan Jezus daje nam takie trzy wskazówki. Pierwszą, to jest także wskazówka do tego, jak wyjść z kryzysu, w którym dzisiaj jesteśmy. Pierwsza wskazówka to zaprzeć się siebie. To jest w dzisiejszej Ewangelii. Druga wskazówka to jest co dnia brać krzyż. Co dnia brać krzyż. I trzecia wskazówka, naśladować go. Zaprzeć się siebie, codziennie brać krzyż, więc krzyż nie jest wcale czymś wyjątkowym. I trzecia wskazówka, naśladować Jezusa.
We wspomnienie błogosławionego księdza Michała Sopoćki i w imieniny siostry Faustyny Kowalskiej gościem naszego radia był ksiądz kanonik Bogumił Kępa, oficjał Sądu Biskupiego, delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży, diecezjalny duszpasterz wspólnot różańcowych. No tak nie bez powodu na koniec powiedziałem o dzisiejszym wspomnieniu.
Ja jestem bardzo wzruszony, że pan Tomek to zauważył, bo rzeczywiście i święta Faustyna, i błogosławiony Michał, kapłan zresztą, który też doświadczył no, sporo, są mi jakoś tak szczególnie bliscy. Pamiętam, jak byłem w Białymstoku, kiedyś poszedłem pomodlić się przy grobie błogosławionego Michała. Modliłem się takimi słowami, to pamiętam, bo jakoś mi ta modlitwa została. Chcę tak jak ty mieć tyle siły, by trwać. To jest jakaś piosenka, ja gdzieś słyszałem taki tekst, ale on mi się bardzo spodobał i może właśnie zakończmy to tymi słowami. Błogosławiony Michale, chcę tak jak ty mieć tyle siły, by trwać.
Amen. Dziękujemy.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.